Zapach płonącego drewna cedrowego. Wszędzie, wiesz, wszechobecny dym, krzyki, walące się mury i ta świątynia. Świątynia, która przez setki lat była po prostu absolutnym centrum wszechświata, a teraz nagle zamienia się w stos gruzu.
Całkowity upadek wszystkiego, co znano.
Właśnie. Zazwyczaj, kiedy poddaje się analizę takie wielkie, historyczne momenty upadku, wiesz, zniszczone miasta czy upadłe imperia, uwaga niemal od razu skupia się na fizycznych ruinach.
No tak, na tych zniszczonych budynkach, architekturze.
Ale największym wyzwaniem nigdy nie jest odbudowa samych murów. Największym wyzwaniem jest to, co dzieje się w ludzkiej psychice, gdy fundamenty rzeczywistości, czyli to wszystko, co dawało poczucie bezpieczeństwa, całkowicie się zapadają.
To jest ten moment, kiedy zaufanie zostaje po prostu roztrzaskane na milion kawałków.
Dokładnie tak. I pojawia się pytanie, w jaki sposób w ogóle można odbudować taki wewnętrzny most nad przepaścią absolutnego, paraliżującego rozczarowania?
To jest sytuacja całkowitej beznadziei. Egzystencjalna pustka. Kiedy wszystkie te dotychczasowe zasady po prostu przestają działać. Prawda? A to, w co wierzono, to, co przekazywano z pokolenia na pokolenie, nagle wydaje się jednym wielkim, okrutnym kłamstwem.
Świat traci sens.
Traci sens, dokładnie.
I to jest nasza dzisiejsza misja, cel tej dogłębnej analizy. Sięgamy do starożytnych tekstów, opierając się na fascynującym wykładzie doktora Johna Oswalta na temat 40 i 41 rozdziału Księgi Izajasza. Chcemy sprawdzić, jak w starożytności radzono sobie z tym gigantycznym rozczarowaniem.
I co ten proces mówi nam o naturze samego odbudowywania zaufania?
Okej, rozpakujmy to. Zanim w ogóle przejdziemy do tego potężnego kryzysu, trzeba nakreślić tło, bo ten dramat nie wziął się znikąd, prawda?
Jasne. Kontekst jest tutaj kluczowy.
Wcześniejsze teksty od 1 do 39 rozdziału skrupulatnie budowały pewną koncepcję zaufania i jej uosobieniem miał być król Ezechiasz, władca idealny. Ale wykład zwraca uwagę na taki bardzo życiowy niuans.
O tak, ten fragment o doskonałym sercu. To jest fundamentalne rozróżnienie, bo w ujęciu starożytnych Hebrajczyków posiadanie doskonałego serca, czyli takiej niepodzielnej, w pełni oddanej intencji, to absolutnie nie oznaczało bezbłędnego działania w praktyce.
Znaczy, to nie był ideał pozbawiony wad.
Skądże? Świat zazwyczaj ocenia ludzi zero-jedynkowo, prawda? Jeśli czyjeś czyny nie są idealne, to od razu zakładamy, że intencje od początku były jakimś kłamstwem. Ale z perspektywy tego tekstu, Ezechiasz naprawdę miał właściwe intencje.
Jego kompas moralny działał.
Działał świetnie, mimo że jego decyzje, zwłaszcza te polityczne, bywały, delikatnie mówiąc, koszmarne. Ale ta historia i tak udowadnia, że zaufanie działa. Ocalono wtedy ludzi przed inwazją asyryjską.
Czyli to przyniosło efekty, ale jednocześnie Ezechiasz udowadnia coś głębszego. Udowadnia, że on sam nie jest ostatecznym rozwiązaniem.
W punkt. Nie jest tym obiecanym ideałem, który magicznie rozwiąże problemy świata. I to pozostawia potężną lukę, ogromną potrzebę znalezienia kogoś innego na przyszłość.
Zbudowano napięcie, pokazano, że zaufanie ma sens, ale ludzki liderzy, nawet ci z doskonałym sercem, w końcu zawodzą. I tu nagle, po tych dworskich historiach, następuje gigantyczny plot twist.
Szokująca zmiana scenerii, tak?
Tekst ni stąd, ni zowąd przeskakuje o 150 lat w przyszłość. Prosto do roku około 560 przed naszą erą. Jesteśmy w czasach niewoli babilońskiej.
Wszystko, co znali wygnańcy, spłonęło 150 lat wcześniej. Ich tożsamość leży dosłownie w gruzach.
W gruzach pod monumentalnymi ziguratami Babilonu. Ale czekaj, z historycznego punktu widzenia to rodzi ogromny problem, prawda? Bo jak ktoś z VIII wieku przed naszą erą mógł tak dokładnie opisywać realia z wieku VI?
Zdecydowanie. To jest punkt zapalny chyba wszystkich akademickich debat na ten temat.
Współczesna nauka raczej nie godzi się na takie, nadprzyrodzone zjawiska bez szukania racjonalnych wyjaśnień.
Oczywiście, że nie. Wielu badaczy analizuje ten przeskok i twierdzi, że to jest fizycznie niemożliwe. Argumentują, że prorok z VIII wieku nie miał prawa znać tych realiów. Stąd mamy te wszystkie teorie o drugim Izajaszu, trzecim Izajaszu.
Albo w ogóle o całym komitecie redakcyjnym, prawda?
Właśnie. O wielkim komitecie, który przez setki lat sklejał ten tekst. Ale wykład doktora Oswalta punktuje to w błyskotliwy i dość humorystyczny sposób. Przywołuje powiedzenie, że wielbłąd to koń zaprojektowany przez komitet.
Uwielbiam to określenie.
Prawda? Rzecz w tym, że te konkretne rozdziały to jest absolutne arcydzieło. Mają niesamowitą spójność, rytm i taką, wiesz, głębię psychologiczną. Żaden bezimienny komitet nie stworzyłby takiego pulsującego emocjami dzieła, zlepiając skrawki przez wieki.
Odrzucając więc ten cały komitet, można na to spojrzeć zupełnie inaczej. Patrząc na ten tekst, ja bym przyrównała starożytnego proroka do takiego genialnego pisarza science fiction.
O, to ciekawa analogia.
No bo pomyśl o tym. Pisarz sci-fi potrafi pod wpływem wizji opisać ogólny zarys odległej przyszłości. Rozumie mechanizmy, rozumie upadek systemów, potrafi wczuć się w te uniwersalne emocje ludzi.
Mhm.
Ale nie zna dokładnych imion, no wiesz, burmistrzów miast, które powstaną za 200 lat. Nie zna nazw ulic. I to jest fascynujące w tym dokumencie.
Brak tych historycznych detali.
Dokładnie. Brak takich hiperhistorycznych konkretów. Nie ma tam imion babilońskich strażników, nie ma dokładnych dat z kalendarza babilońskiego. To wszystko nie dowodzi istnienia jakiegoś ostrożnego komitetu. To potwierdza, że pisał to jeden człowiek, widział nadchodzący kryzys, ale nie był dziennikarzem notującym z przyszłości.
To, co jest tutaj fascynujące, to właśnie zderzenie z tą egzystencjalną sytuacją. Kiedy przeniesiemy się wyobraźnią do tego 560 roku, to mamy tam populację całkowicie złamaną.
Zniewoleni, wykorzenieni ludzie.
Tak. Z dojmującym poczuciem, że ich Bóg po prostu przegrał. Został zdominowany przez bóstwa babilońskie. I w tym najciemniejszym momencie pierwsze słowo, jakie pada w 40 rozdziale skierowane do nich, brzmi: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud.
I tu trzeba się na chwilę zatrzymać, bo dzisiejsze rozumienie słowa pocieszenie jest niesamowicie zwodnicze, prawda?
Bardzo.
Kojarzy się z czymś miękkim, z oferowaniem ciepłego koca, może kubka gorącego kakao i głaskaniem po głowie.
Takie typowe, spokojnie jakoś to będzie.
No właśnie. A biorąc pod uwagę wagę tego dramatu, to nie były czasy na takie ciepłe kluski. To chyba nie to, o co chodziło w oryginale.
Zdecydowanie nie. Wykład świetnie to wyjaśnia na przykładzie ewolucji języka. Jako przykład posłużyła Biblia króla Jakuba z 1611 roku. Angielskie słowo comfort, tam użyte, miało w XVII wieku zupełnie inne znaczenie. Pochodzi od łacińskiego fortis, czyli silny.
Okej, czyli rdzeń to siła.
Właśnie. Wykład przywołuje stary idiom z tamtego okresu, który oznacza dosłownie wlanie stali w kręgosłup, zbudowanie hartu ducha. To nie jest sentymentalne głaskanie po głowie, to jest mechanizm przetrwania. Podano tam doskonały przykład z Boazem i Rut na klepisku.
O, to jest świetna historia, bo ona idealnie oddaje ten ciężar. Rut była obcokrajowcem, wdową, bez środków do życia. Żyła w społeczeństwie, które w każdej chwili mogło ją po prostu wykorzystać.
Jej sytuacja była dramatyczna.
Dokładnie. Jej nocna wizyta na klepisku to był akt absolutnej desperacji. Życie wisiało na włosku i gdyby Boaz dał jej tylko ciepłe słowa, pewnie by zginęła z głodu. On musiał, no właśnie, wlać stal w jej kręgosłup, dać jej siłę do działania.
Niesamowicie mocny obraz. I co więcej, w teologii biblijnej ten sam rdzeń znaczeniowy odnosi się do Ducha Świętego. W starożytnej Grece to paraklet, często tłumaczone jako pocieszyciel.
I to znowu nie jest ktoś z kocykiem i kakao.
Skądże? Błędem jest myślenie o nim jak o kimś, kto szepcze kojące słowa. To jest ktoś, kto staje obok ciebie, ramię w ramię, w momencie, gdy brutalny świat dosłownie powala cię na łopatki, wdeptuje cię w ziemię i krzyczy, że przegrałeś. Ten pocieszyciel działa jak stelaż. Daje siłę, żeby wstać i stawić czoła temu, co nadchodzi.
Mamy więc ten stalowy kręgosłup, ale wyobraźmy to sobie w praktyce. Ci wygnańcy w Babilonie, oni całe dorosłe życie spędzili w niewoli. Byli strasznie zgorzknieni, codziennie mijali wspaniałe świątynie Marduka.
Ociekające złotem, potężne budowle.
Gdybym to ja tam była, patrząc na ruiny mojej tożsamości, pomyślałabym, on nas po prostu zostawił. Umył ręce po tym, jak zepsuliśmy wszystko w Jerozolimie. W takich warunkach samo wlanie stali w kręgosłup to mało, bo umysł zaczyna generować fundamentalne pytania.
Strzał w dziesiątkę. Z tego cynizmu wyłaniają się dokładnie trzy wielkie pytania. I to pierwsze, które sama przed chwilą sformułowałaś, brzmi: czy Bóg w ogóle chce ratować ten upadły lud?
I jaka jest odpowiedź w tekście?
Uderzająco stanowcza. Tak, chce. Pojawia się obraz przygotowania drogi przez pustynię, wyrównania całego terenu. Wykład używa tu fantastycznego odniesienia do inżyniera Roberta Gilmora Letourneau. To wynalazca takich gigantycznych maszyn do robót ziemnych.
Aha, buldożerów i koparek?
Dokładnie. Te maszyny potrafiły dosłownie zrównywać góry z dolinami, budując autostrady przez dzicz. I to jest ten obraz z tekstu. Potężne, niepowstrzymane prostowanie drogi, żeby dotrzeć do tych bezradnych, uwięzionych ludzi.
Tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo z jednej strony mówimy o tym niepowstrzymanym pragnieniu ratunku, prawda? Ale z drugiej musimy spojrzeć prawdzie w oczy, dlaczego w ogóle doszło do tego wygnania.
To nie był ślepy los.
Właśnie.
To była konsekwencja wyborów. I wykład podaje bezlitosny wręcz przykład ludzkiej hipokryzji wobec zasady przyczyny i skutku.
Ten z samochodem, tak. Jeśli wjedziesz samochodem z prędkością 100 km na godzinę prosto w ceglany mur, nikt o zdrowych zmysłach nie ma pretensji do fizyki, że auto jest zniszczone, prawda? Rozumiemy konsekwencje.
Prawa fizyki są nieubłagane.
Ale w sferze moralnej czy duchowej mamy jakieś przedziwne oczekiwania. Chcielibyśmy wjechać w ten mur, raniąc innych, kłamiąc i wyjść bez zadrapania. A kiedy przychodzi ból, to wielkie oburzenie.
To uderza w samo sedno naszej natury. Oczekuje się takiej magicznej łaski, która wymarzy skutki bez żadnych kosztów. Ale musi pojawić się sprawiedliwość. Wygnanie było tym murem, bolesnym, ale koniecznym owrotem do realizmu.
Dobrze, to kiedy oni uświadamiają sobie, że Bóg jednak chce ich uratować, to pewnie pojawia się drugie pytanie.
Naturalna wątpliwość, tak.
Skoro chce, to super, ale patrząc na te mury Babilonu i wielką armię, czy on w ogóle może to zrobić?
I tu tekst odpowiada bardzo radykalnie. Stwierdza bez wahania, że potęga Babilonu to straszliwe imperium, to jest tylko trawa. Trawa, która rano rośnie, a pod wpływem słońca uschnie i zwiędnie. Z kosmicznej perspektywy największe mocarstwo to po prostu chwast na trawniku.
Wow!
Żeby pojąć ten kontrast, ten tekst robi coś jeszcze, prawda? Dokonuje totalnej dekonstrukcji babilońskiego systemu wierzeń. Zaczyna wręcz wyśmiewać to, czego ci ludzie się bali.
Zadaje takie poetyckie, mocno sarkastyczne pytania. Kto odmierzył wody oceanu w garści? Kto musiał się kogoś radzić, zanim w ogóle stworzył świat?
To rodzi ważne pytanie, prawda? O samą strukturę władzy w starożytności.
Jak to wyglądało w tamtych religiach?
Bogowie z Bliskiego Wschodu zawsze obradowali w komitetach. Ich panteony to były takie lustrzane odbicia dworów królewskich. Zanim pogański bóg podjął decyzję, musiał zwołać radę, zawrzeć sojusze, przekupić kogo trzeba.
Komitet biurokratów na niebie.
Właśnie tak. Tymczasem tu mamy Boga, który działa suwerennie bez żadnego komitetu. Dla niego całe te hałaśliwe imperia to, jak mówi tekst, zaledwie kropla w wiadrze.
Słynna kropla.
Tak. C.S. Lewis zauważył, że ten angielski idiom drop in the bucket wszedł do powszechnego użycia właśnie dzięki starym biblijnym tłumaczeniom tego tekstu.
Niesamowite. Ale wiesz, co mnie tu najbardziej bawi? To, jak ten tekst rozprawia się z samą produkcją bożków. Obraz jest czystą komedią.
Rzemieślnik w lesie, tak?
Tak. Facet idzie do lasu, wybiera dąb, ścina go, połowę drewna wrzuca do ogniska, żeby upiec chleb i zagrzać więcej, prawda? A z drugiej połowy tego samego pnia rzeźbi sobie Boga.
I to z drewna, które nie gnije. No bo co to za wstyd, jak twój wszechmogący Bóg spleśnieje ci w kącie?
Dokładnie. Potem pokrywa go srebrem, uwaga, przybija gwoździami, żeby się nie przewrócił i pada przed nim na twarz. Modli się do kawałka drewna, które nawet nie ucieknie przed pożarem. W Filozoficznie to jest po prostu nokaut.
Absolutny. Politeistyczni bogowie byli częścią natury, zależeli od niej. A ten nokaut jest jeszcze mocniejszy, gdy dodamy do tego gwiazdy. W starożytności uważano je za potężne bóstwa decydujące o losie. Wenus utożsamiano z Inanną. Co ciekawe, sumeryjski logogram Dir oznaczał jednocześnie gwiazdę i boga.
Budziły powszechny lęk.
A ten tekst to brutalnie demitologizuje. Mówi, że gwiazdy to tylko obiekty, a Bóg wywołuje je po imieniu jak, wiesz, sierżant żołnierzy na apelu. Wyobraź sobie, jak to oddzierało z grozy te babilońskie wierzenia w umysłach wygnańców.
To musiało robić potężne zwarcie w mózgu. Z jednej strony słyszą, imperium to trawa, bogowie to drewno na opał, gwiazdy to tylko żarówki, ale z drugiej wciąż siedzą w tym samym babilońskim błocie, prawda?
Rzeczywistość skrzeczy.
I to prowadzi do trzeciego, chyba najbardziej bolesnego pytania. Skoro Bóg chce i skoro może, to czy faktycznie to zrobi? I dlaczego u licha nie robi tego już teraz?
Zderzamy się ze ścianą prozy życia. Z czekaniem. To chyba jedno z najtrudniejszych doświadczeń dla ludzkiej psychiki. Wykład wskazuje na kapitalną grę słów w języku angielskim. Łączy waiting, czyli czekanie, z waiting, brzmiącym tak samo, a oznaczającym obciążanie, kładnienie wagi.
Czyli to nie jest bierne siedzenie na przystanku.
Nie, to akt woli. Decydujesz się przenieść cały ciężar swojego zaufania na obietnicę kogoś innego, mimo że nie widzisz żadnych efektów tu i teraz. To zderzenie naszej potrzeby natychmiastowej gratyfikacji z długoterminową wiernością.
I tu mamy ten przezabawny amerykański obraz. Łatwo jest wznosić się na skrzydłach jak orłej podczas wielkich przebudzeń, ale najtrudniejsze to spacerować z indykami.
Świetne określenie.
Spacerowanie z indykami. Znaczy przy wielkim kryzysie adrenalina buzuje, czujemy się jak orły na barykadach. Ale najcięższy sprawdzian zaufania to deszczowy wtorek w listopadzie, szare, codzienne, nużące kroczenie naprzód ze zwykłymi problemami.
I to właśnie w te wtorki rodzi się zwątpienie. Czy ten, na którego czekamy, ma w ogóle pojęcie, przez co przechodzimy? Czy rozumie to spacerowanie z indykami? Wykład przytacza tu taką kognitywną analogią potężnego komputera, który ma bazę absolutnie wszystkich danych o każdym człowieku.
Wie wszystko, każdą myśl, łzę.
System generuje pełen profil, bezbłędnie.
O rany, czekaj, zatrzymajmy się tu. Szczerze, mnie to brzmi strasznie redukcyjnie. Zrównanie moich łez i zmagań z rzędem w wielkim arkuszu kalkulacyjnym. To jest jakieś takie, zimne. Bardziej jak system operacyjny niż relacja.
Masz absolutną rację. I wykład sam to przyznaje. To jest ogromne uproszczenie pokazujące tylko czystą mechaniczną wiedzę. Dlatego teologia idzie znacznie dalej. Z perspektywy pojęcia wcielenia, z perspektywy Nowego Testamentu, to zrozumienie przestaje być logiem z serwera.
Staje się realne.
Staje się wiedzą na wskroś empiryczną, wejściem w sam środek algorytmu, zrozumieniem bólu czy odrzucenia od wewnątrz. Dosłownie z poziomu tego spacerowania z indykami.
Skoro więc już mudne czekanie trwa, to tekst z 41 rozdziału wreszcie zrzuca kurtynę. Mówi, skąd nadejdzie ratunek, prawda? Cyrus z Persji, imperator ze wschodu.
Nowy gracz wstrząsa porządkiem świata.
A narody wpadają w ślepy popłoch. I co robią? Zaczynają gorączkowo budować jeszcze więcej, jeszcze większych bałwanów. Skoro stary system nie zadziałał, zróbmy większą rzeźbę. A Bóg na tle tej całej paniki objawia się Izraelowi inaczej. Używa słów ja jestem.
Hebrajskie anihu, w grece słynne ego eimi. To jest miażdżący filozoficzny kontratak. Bożki zależały od sił natury, deszczu, słońca. Kiedy pada ja jestem, to oznacza byt niezależny, całkowicie poza kontrolą ludzkich rąk. Coś, co istnieje samo z siebie.
A o ludziach złamanych mówi nagle mój sługa i wybrany. Zamiast, wyrzucić ich na śmietnik historii za dawne błędy.
Dokładnie. Dostają dwie fundamentalne obietnice. Jestem z wami, koncepcja Emmanuela, lekarstwo na to poczucie porzucenia i pomogę wam.
Więc co to wszystko oznacza w praktyce? Zwróćmy uwagę na słowo pomogę. Tu nie ma naiwnego komunikatu. Usiądź w fotelu, a ja magicznie, zsyłając ogień z nieba, rozwiążę to za ciebie.
O tak, żadnej wyrynki.
Ale też nie ma postawy, dałem ci narzędzia, teraz radź sam, a ja sobie z góry popatrzę. Obietnica pomogę ci to jest raczej złapię cię za rękę pośrodku tego bałaganu. Zrobimy to razem. Zrób pierwszy krok w tej szarej codzienności, a ja dokończę to, czego sam nie uniesiesz. To jest czynne współdziałanie.
Podsumowując tę, no, naprawdę wciągającą analizę, zobaczyliśmy cały proces ewolucji odbudowy zaufania. Start od absolutnego zera na obcej ziemi. Potem zrozumienie, że prawdziwe pocieszenie to ten stalowy kręgosłup pozwalający podnieść głowę.
Zrzucenie imperiów do poziomu trawy.
I ośmieszenie iluzji budowanych ze strachu. A na koniec zrozumienie, że ratunek to nie bierne czekanie na cud, ale współpraca w życiowych gruzach.
Zgadza się. Odzyskanie równowagi wymaga stanięcia ramię w ramię z rzeczywistością, a nie ucieczki.
Jeśli odniesiemy to do szerszego obrazu, wykraczając poza same teksty, to rodzi się taka refleksja, która trochę nie daje spokoju. Starożytne narody w obliczu zawirowań geopolitycznych budowały ze strachu coraz większe bożki, myśląc, że zapewnią im one bezpieczeństwo.
Mm-hmm.
To stawia lustro przed naszą epoką. Z jakimi coraz większymi bożkami dzisiejszy świat ma do czynienia?
Daje to do myślenia.
Prawda. Nasza nieustanna obsesja na punkcie pędzącej technologii, szukanie zabezpieczeń w bogactwie albo to kompulsywne nurkowanie w bezdnącą cyfrową rozrywkę, czy to nie jest paniczne rzeźbienie nowych figur z lęku przed brakiem kontroli?
Absolutnie.
I jak diametralnie zmieniłoby się podejście do codziennych kryzysów tego spacerowania z indykami, gdybyśmy zaakceptowali, że prawdziwa pomoc to nie magiczne wymazanie problemu, ale wejście w środek bałaganu ramię w ramię.